Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Choroby nerek dotyczą coraz większej liczby osób w każdym wieku, na przykład przewlekłą chorobę nerek na świecie może mieć 1 na 10 osób. W Polsce około 20 tysięcy osób musi korzystać z leczenia dializami. Według prognoz za kilka lat liczba ta wzrośnie o 1/3, dlatego ważne jest, by jak najwięcej pacjentów mogło skorzystać z refundowanych programów leczenia zachowawczego. I między innymi o tym będziemy mówić w dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie. Dzień dobry. Przed mikrofonem Renata Reda, a gościem Polskiego Radia Białystok jest dziś profesor Beata Naumnik, kierownik pierwszej kliniki nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych z ośrodkiem dializ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Witam panią.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od tego, że są nowe leki dla dializowanych.
Tak, no nie dla dializowanych, bo wydaje mi się, że będziemy mówić właśnie w kontekście tego wstępu o nefroprotekcji. Powiem tak, to leki zupełnie niesamowite, dlatego że wynaleziono je dla leczenia cukrzycy. A okazało się, że to są leki, które zostały jakby przechwycone przez nefrologów i kardiologów, ponieważ duże badania wykazały, że ci pacjenci właśnie chorzy zarówno na przewlekłą chorobę nerek, jak i na niewydolność serca korzystają z tych leków w dwójnasób. Powiem w ten
sposób. One mogą powstrzymać przed dalszymi skutkami choroby, żeby nie doszło do dializowania na przykład?
Dokładnie tak. No właśnie chciałam państwu wytłumaczyć, że to są leki, które w aspekcie nefrologicznym o 30% wydłużają czas wejścia w dializoterapię, a jednocześnie o 30% wydłużają życie tym chorym. Czyli chronią też przed powikłaniami sercowo-naczyniowymi, dlatego że pacjenci z przewlekłą chorobą nerek praktycznie nie umierają z powodu powikłań tejże choroby, ale z przyczyn sercowo-naczyniowych.
I kto może dostawać te leki? Jak to wygląda technicznie?
Powiem tak. Właściwie to są leki, które są obecne już od przeszło 3 lat na rynku polskim, ale rzeczywiście są refundowane w pewnych wskazaniach klasycznie nefrologicznych. To są pacjenci, którzy już mają uszkodzenie nerek w klasie 3 co najmniej, to znaczy EGFR musi być poniżej 60 ml na minutę na 1,73 m². No i muszą mieć białkomocz lub albuminurię. Zwykle są to leki, które dodawane są do innych preparatów z grupy blokerów w renina-angiotensyna aldosteron. Wtedy działają najlepiej. Jest to bardzo duża i szeroka grupa pacjentów. Wtedy jest to lek refundowany. Oczywiście nie ma powodu, żeby pacjent, który nie spełnia dokładnie tych kryteriów, po prostu nie kupił tego leku po przedyskutowaniu wskazań w terapeutycznych z lekarzem nefrologiem.
Zacznijmy tak jakby od początku. Co to jest przewlekła choroba nerek?
To są różnego rodzaju procesy, pani redaktor, które uszkadzają nerki, a właściwie należałoby zacząć od tego, że jest to choroba cywilizacyjna, która wiąże się z innymi chorobami cywilizacyjnymi. Dlatego problem jest tak strasznie duży i tak rozciągły. Mamy w Polsce około 4,5 miliona osób, które potencjalnie mają uszkodzone nerki. Jaki jest problem? Problem jest taki, że 90% nie jest w ogóle tego faktu świadoma. Dlaczego tak jest? Dlatego, że główną przyczyną uszkodzenia nerek jest cukrzyca, a cukrzyca to jest znowu bardzo rozciągły problem, który jest związany z inną chorobą cywilizacyjną, jaką jest otyłość, zespół metaboliczny. Następny potężny worek pacjentów to pacjenci z nadciśnieniem tętniczym. Trzeba dodać do tego też chorych, którzy mają choroby sensu stricte, typu kłębuszkowe zapalenie nerek, czyli sensu stricte nefrologiczne. To jest też wbrew pozorom bardzo dużo osób. No i inne choroby hematologiczne, reumatologiczne, które również potrafią degradować nerki. Dlatego worek tych pacjentów jest bez dna, bym powiedziała. A ponieważ jest to choroba, która stała się chorobą cywilizacyjną, ponieważ związana jest z największymi chorobami cywilizacyjnymi, związanymi niestety z nieograniczonym spożyciem wysoko przetworzonej żywności, tudzież siedzącym trybem życia, to niestety w okresie pandemii, wtedy, kiedy żeśmy siedzieli częściej i dłużej, no ona niestety zaczęła krzyczeć.
A czy przewlekłą niewydolność nerek można wyleczyć, czy tylko spowalniamy ją?
To jest bardzo trudne pytanie. Wyleczyć właściwie nie można, bo nerka jest takim narządem, że jeżeli popsujemy, jeżeli dojdzie do uszkodzenia podjednostki strukturalnej, która filtruje krew, która wydala i produkuje mocz, to już jest sprawa nieodwracalna. To, co możemy zrobić, to ochronić te podjednostki czynnie działające, które po prostu pacjentowi czy każdemu z nas zostały. I teraz proszę zwrócić uwagę na fakt, jak to łatwo tak naprawdę jest nerkę uszkodzić. Wystarczy dopuścić do nadwagi, a właściwie otyłości, bo nadwaga może jeszcze nie jest aż tak spektakularnym przykładem, ale otyłość już tak. Kiedy dochodzi do po prostu pewnych zmian, pamiętajmy, że tłuszcz, który odkłada się w naszym organizmie, a szczególnie tłuszcz, który odkłada się na brzuchu, jest potężnym gruczołem hormonalnym. On wytwarza bardzo dużo różnego rodzaju substancji, które doprowadzają między innymi do zmian przepływu krwi w nerkach, co doprowadza do jakby wysilonej pracy tych podjednostek.
I to są zmiany nieodwracalne?
I to prowadzi do zmian nieodwracalnych.
Czyli tutaj schudnięcie, to pozbycie się tłuszczu z nerek?
Dużo robi. Właśnie
że to ten problem nie będzie narastać, ale...
Chcę nawiązać do tego, ponieważ jeżeli taka sytuacja jak otyłość zaczyna się przeciągać i trwa latami, a w dodatku nie chudniemy, a nie daj Boże jeszcze tyjemy, to w pewnym momencie rzeczywiście dochodzi do utrwalenia uszkodzeń w nerkach. Natomiast należy nie dopuścić do tego, żeby te utrwalenie, nie należy dopuścić do utrwalenia tych zmian. I teraz co możemy zrobić? I właśnie stąd taki, ja w tym kierunku rozmawiam, pani redaktor, bo chcę, żeby z naszej rozmowy słuchacze wyciągnęli taki pozytywny wniosek. Trzeba znać swoją sytuację, czyli czy jestem w grupie ryzyka tego rodzaju zmian, czy nie jestem w grupie ryzyka. Jeżeli jestem w grupie ryzyka, to powinienem przynajmniej raz w roku oznaczyć albuminurię. To jest bardzo proste badanie. Wykonuje się tak jak badanie ogólne moczu, tylko inne jest skierowanie, tak zwane ACR, czyli stosunek albuminy do kreatyny w pojedynczej, najczęściej porannej próbce moczu. Bardzo prosta rzecz. Nie jest to drogie badanie. Jeżeli nawet nie chce nam się iść do laboratorium, możemy kupić specjalny paseczek do oznaczania albuminurii w aptece. Kosztuje nam około 20-30 zł, a możemy w domu nawet zobaczyć, czy jest problem, czy my mamy albuminurię, czy nie. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że właśnie ta albuminuria jest bardzo wczesnym wskaźnikiem uszkodzenia i tych drobnych zmian, o których mówimy. Zawsze zaczyna się duża rzecz od drobnych zmian, ale jak ulegnie utrwaleniu, niestety zaczyna akcelerować, czyli nasilać się niewydolność nerek. Więc jeżeli jestem w grupie ryzyka i mam albuminurię, to jestem kandydatem między innymi do tego leczenia nefroprotekcyjnego, o którym zaczęliśmy mówić. Więc warto to sprawdzić, bo są na to leki. Oczywiście tabletka nie załatwi wszystkiego, jeżeli mamy otyłość, cukrzycę czy zespół metaboliczny, bo musimy zmienić dietę.
Ale to nie są tylko te grupy ryzyka. Cukrzyca, otyłość, ale także palacze, nikotyny.
Oczywiście, tak. Alkohol, używki, różnego rodzaju związki stymulujące wzrost mięśni, bo proszę pamiętać, że otyłość otyłością, ale każdy naddatek masy ciała obciąża nerki. Nasze nerki zostały stworzone na BMI do 25 i tak powinniśmy tego pilnować. Jeżeli tu pozwalamy sobie na wzrost BMI do 45 i szczycimy się tym, że to jest przecież sama masa mięśniowa, nie szkodzi. Nasze nerki będą już pracowały w obciążeniu i ulegniemy prawie takim samym zmianom, prawie, nie do końca, jak w chorobie otyłościowej. Więc uwaga na wszystkich bodybuilderów, ponieważ jest to również przekraczanie pewnej granicy masy ciała, nawet jeżeli to jest czysta masa mięśniowa, nie jest zdrowe i obciąża nerki.
A nerki się nie zregenerują?
Niestety nie. Właśnie o tych podjednostkach takich funkcjonalnych, o których tutaj rozmawiamy, jeżeli one zostaną popsute i zwłóknieją, to zwłóknieją na zawsze. A pamiętajmy, że my od 25 roku tak naprawdę zaczynamy się powolutku starzeć i starzeją nasze organy, starzeją również się nerki. Pani redaktor zrobiła minę, szkoda, że państwo tego nie widzicie, ale tak niestety jest, nasz organizm się starzeje.
I z tym trzeba się godzić.
Dokładnie.
I starzenie... Działać, dokładnie. Żeby spowalniać proces starzenia.
Tak, dokładnie. I starzenie polega na tym między innymi, że te podjednostki strukturalne w nerce, no po prostu wyrodnieją. One wyrodnieją, co jest związane z wiekiem. Dołóżmy do tego otyłość, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze. No i proszę państwa, mamy zmultiplikowany problem, czyli zaczynamy gubić pracę nerki do sześcianu. Zaczynamy ją gubić znacznie szybciej, aniżeli wynika to z samego wieku.
Jakie są pierwsze objawy niewydolności nerek? No, jeżeli nie badamy moczu, nie robimy takich badań, to
nie warto o tym rozmawiać. Dlatego, że nie warto o tym rozmawiać, bo objawy w momencie, jeżeli pojawiają się, jeżeli wynikałyby rzeczywiście z uszkodzenia nerek, to jest mega za późno. Co może nam sygnalizować jakikolwiek problem z nerkami? No właśnie nadciśnienie tętnicze. Jeżeli pojawia się nagle, jeżeli było, ale przestaje być dobrze regulowane, było do tej pory regulowane, warto jest sprawdzić, czy to nie jest przez przypadek problem z nerkami. I wtedy zrobienie albuminurii, właśnie oznaczanie kreatyniny we krwi tym razem, bardzo ważne jest zrobienie USG jamy brzusznej, mierzymy ciśnienie, zróbmy, oznaczmy glikemię naczczo. To są bardzo proste badania, które tak naprawdę bardzo usprawnią proces diagnostyki, czy z naszymi nerkami cokolwiek się dzieje, czy możemy spać spokojnie i przez kolejne 12 miesięcy nie zawracać sobie tym głowy.
A co jest dobre dla nerek, oprócz tak zwanego zdrowego stylu życia?
No, tak zwany zdrowy styl życia to jest też temat bardzo obszerny, bo co nerki lubią? Łatwiej powiedzieć, czego nerki nie lubią. Tu już pani redaktor powiedziała. Alkohol, papierosy, leki różnego rodzaju. Leki, które są stosowane bezprzedmiotowo. Nazwę je, między innymi te, które są bez recepty, niesteroidowe, leki przeciwzapalne. No, uwaga, proszę państwa, wszystko jest metabolizowane, praktycznie wszystko jest metabolizowane przez wątroby i wydalane przez nerki. W związku z tym obciąża pracę tych nerek. Każdy z nas ma jakąś dawkę kumulacyjną, musimy tego pilnować, to jest bardzo ważne. Co jeszcze? Infekcje. No, ostatnio takim przykładem klasyku można by powiedzieć po epidemii popandemicznego, post-COVID. Post-COVID to również uszkodzenie nerek. W związku z tym tych zagrożeń jest bardzo dużo. Nerki nie lubią soli. Jeżeli nadciśnienie rozwija się i jest związane z nerkami, ono jest zawsze sodozależne. W związku z tym ograniczając podaż sodu, no, czytamy tutaj sól kuchenna, ale to jest tak naprawdę bardzo ważny temat, dlatego że jemy wysoko przetworzoną żywność, która o ile ma coraz, znaczy rzeczywiście ta żywność ma coraz dalsze daty zdolności do spożycia. Ta wysoko przetworzona żywność to właśnie żywność, która ma bardzo dużo w sobie sodu i fosforanów. Dwa czynniki, których nerki również nie lubią. Więc uważajmy, co wkładamy do garnka, uważajmy, co wkładamy do ust i do buzi. Nie dosalajmy pokarmów, dlatego że spożycie soli i tak jest większe, aniżeli dopuszczalne, ponieważ nawet w naszym pieczywie jest soli bardzo dużo. Tak naprawdę bardzo trudno się tego pozbyć.
A jeśli już niestety dojdzie do tej przewlekłej niewydolności nerek, to jak długo można z tą chorobą żyć?
Jeżeli
się pilnujemy, słuchamy lekarzy.
Tak, jeżeli wdrożymy w miarę szybko leczenie nefroprotekcyjne, które teraz jest naprawdę leczeniem bardzo skutecznym, bo 30%, proszę państwa, wydłużenia życia, czy wydłużenie czasu wejścia w dializoterapię, to jest naprawdę bardzo dużo. To nie są jakieś drobne miejsca po przecinku. Niejednokrotnie to jest wiele lat. W związku z tym weźmy to pod uwagę, ponieważ jest dostępne to leczenie nefroprotekcyjne, warto wiedzieć, w jakiej kondycji są moje nerki. Ja jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na jeden fakt, mianowicie tak zwany paszport urodzeniowy. Czyli bardzo ważne jest, w którym momencie się urodzimy. Czy rodzimy się jako wcześniak i jaką mamy masę urodzeniową. Proszę pamiętać, że nerki to taki narząd, który dojrzewa jako jeden z ostatnich, wykształca te podjednostki funkcjonalne też jako jeden z ostatnich. To wszystko dojrzewa właściwie w momencie i tuż po naszym urodzeniu. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy byli donoszeni, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, żebyśmy mieli odpowiednią masę ciała. Zarówno bardzo niska, jak i bardzo wysoka masa ciała jest niekorzystna. To jest troszeczkę inaczej dla kobiet, inaczej dla mężczyzn. Kobiety są bardzo wrażliwe, czyli noworodki płci męskiej, płci żeńskiej. Innymi słowy, no, bycie wcześniakiem już nas stawia w grupie ryzyka, że nasze nerki mają mniej podjednostek strukturalnych, w związku z tym one mają mniejszy margines funkcjonalności i powiedzmy takiego zastępowania się nawzajem. To znaczy ta filtracja kłębuszkowa, jeżeli cokolwiek na nią nałożymy, czy właśnie palenie papierosów, czy niepotrzebne leki, czy nadmiar masy ciała, to niestety szybciej może dać o sobie znać i ten GFR zacznie spadać. A proszę pamiętać, że stężenie kreatyniny, czyli wzrost stężenia kreatyniny i spadek EGFR-u, to są późne wskaźniki uszkodzenia.
Czy każdego chorego na przewlekłe choroby nerek prędzej czy później czeka dializowanie?
Pani redaktor, ja bym tak nie powiedziała, bo to wszystko jeszcze zależy, co jest w tle. Co się toczy w tle, jaka to jest choroba, jaki to jest czynnik spustowy, czy jest duża współchorobowość, to zależy również od wieku. I to zależy od tych wszystkich czynników, o których z panią rozmawiam, dlatego że część z nich jest usuwalnych. Proszę zwrócić uwagę. To od nas zależy, czy będziemy palić, czy nie, czy będziemy pić alkohol, czy nie, czy będziemy stosować używki, czy jakieś tak zwane podpędzacze, czy nie. Czy będziemy się wysypiać, czy nie. Sen jest bardzo ważny. Czy przypilnujemy masy ciała, w związku z tym, czy będziemy się ruszać częściej, czy też nie. Czy będziemy dobrze leczyć cukrzycę, to jest bardzo ważny temat, czy też skutecznie obniżać ciśnienie tętnicze, jeżeli mamy za wysokie. To wszystko jest czynnik, to są wszystko czynniki, które są czynnikami modyfikowalnymi, bo oczywiście na fakt, czy żeśmy się urodzili z dwoma nerkami, czy z jedną, bo i tak może być, i ile mamy wyjściowo sprawnych podjednostek strukturalnych, no już nie mamy wpływu.
A czy w ogóle niewydolność nerek może ulec poprawie bez dializy, właśnie to, co pani mówiła? Możemy wydłużyć to o 30% czas, kiedy zaczniemy przyjmować dializy i to jak gdyby
bardzo
powracam
dobre
do tego...
pytanie i ono bardzo jest spójne z tym, co żeśmy do tej pory powiedzieli. Mianowicie im wcześniej wykryjemy, że mamy problem z nerkami i im wcześniej wdrożymy leczenie nefroprotekcyjne, tym mamy szansę rzeczywiście pomóc sobie i wydłużyć. Co więcej, możemy nawet nie dopuścić do tego, że pacjent wejdzie w dializę, że my będziemy mieć tego rodzaju problem.
A dializa to co?
No, dializa to jest terapia nerkozastępcza i mamy trzy takie duże, bym powiedziała, klastery tego rodzaju terapii. Pierwszy, najlepszy, to jest przeszczepienie nerki i to trzeba podkreślić. Przeszczepienie nerki może się odbyć przed wejściem w leczenie nerkozastępcze typu dializy, bądź też po. Oczywiście, jeżeli wszystko mamy pod kontrolą, proces jest przewlekły, ale jest dobrze monitorowany, IGF-R jest poniżej 15 i dochodzimy do tej takiej magicznej granicy pomiędzy 10 a 15 IGF-R, wtedy warto z pacjentem porozmawiać na temat właśnie przeszczepienia tak zwanego preemptive. Jeżeli chodzi o dializoterapię, mamy hemodializoterapię, która jest w Polsce najbardziej rozprzestrzenioną techniką, czyli zwykle 3 razy w tygodniu 4-godzinny zabieg dializy, hemodializy, który odbywa się w ośrodku dializacyjnym. Trzeba dojechać i później wrócić do domu. Natomiast mamy również dializę domową. Jedyną formą jak na razie dializy domowej jest dializa otrzewnowa i tutaj też są różne formy tej dializy. Może to być dializa ręczna, może to być dializa automatyczna. Dializa ręczna, pacjent dializuje się ręcznie, czyli robi sobie wymiany w ciągu dnia. Automatyczna może tą wymianę robić w nocy i dzień mieć do swojej dyspozycji. Automatyczna może być zdalnie nadzorowana, bądź też nie. Zdalny monitoring polega na tym, że my, lekarze, widzimy w naszej aplikacji, w komputerze, jak przebiegła dializa nocna czy dializa automatyczna u pacjenta w domu. Możemy przeprogramować też tą drogą, czyli online cykler. Wcale pacjent nie musi mieć w internetu, żebyśmy my mogli drogą internetową podglądać, jak się ta dializa odbyła. Wystarczy, że ma telefon komórkowy, a telefon komórkowy praktycznie naprawdę ma każdy. W związku z tym to są duże udogodnienia i podkreślam, dializy otrzewnowej w Polsce mamy niecałe 4%. To jest skandalicznie niski odsetek, podczas kiedy niektóre kraje, tak jak kraje skandynawskie, mają po 15-20%, a są kraje, gdzie jest 50% pacjentów dializowanych techniką domową.
To jest znacznie korzystniejsze dla pacjenta, bo i wizyta u specjalisty raz na kilka tygodni, a nie 3 razy w tygodniu, powiedzmy.
Po 4 godziny, tak. Dokładnie. Pacjent jest bardziej mobilny. Pacjent nie musi rezygnować ze swoich czynności zawodowych, życiowych. To czasami są starsze osoby, które opiekują się wnukiem czy wnuczką, ale z tego też jest bardzo duży pożytek i bardzo duża radość dla tych ludzi. W związku z tym każda forma aktywności jest bardzo ważna i takie uniezależnienie od maszyny, szczególnie w ciągu dnia, jest mega istotne. A proszę pamiętać, że przeciwwskazań do dializy otrzewnowej nie ma dużo. Wystarczy, że nie mieliśmy ewidentnego zabiegu, który by nam naruszał otrzewną, bądź też nie mamy, no nie wiem, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego z przetokami, czy nie wiem, przerzutów, tak, do otrzewnej. To są grube rozpoznania. Tych przeciwwskazań naprawdę jest niewiele. W związku z tym o tej technice zawsze warto wiedzieć i warto, żeby pacjenci wiedzieli, i warto o tym rozmawiać, tak jak my rozmawiamy dzisiaj w radio, żeby doszło to do szerokiej w publiczności, że dializa otrzewnowa jest formą absolutnie refundowaną, jest formą nieograniczoną w żaden sposób przez powiedzmy NFZ czy przez jakiekolwiek inne priorytety. I jak najwięcej pacjentów powinno, zresztą pandemia to pokazała, że jest wielkim benefitem pozostanie w domu i wykonywania zabiegu w domu, aniżeli w publicznej stacji dializ, gdzie pacjenci chcąc, nie chcąc muszą transportem no, grupowym jechać na tą stację dializ i potem w grupie się dializować. To pandemia pokazała, jaki wielki benefit jest, ażeby zostać w domu.
I na zakończenie przypomnijmy, co zrobić, jak zapobiegać chorobom nerek.
Tak jak żeśmy rozmawiali, przede wszystkim dobrze się sprawować. To tutaj podsumowujemy.
Raz na rok dawać do laboratorium mocz
do roku,
albo kupić sobie test w aptece.
Dokładnie. Sprawdzam, to grupy ryzyka powinny sprawdzać albuminurię. My powinniśmy zrobić badanie ogólne moczu, oznaczyć stężenie kreatyniny, zbadać sobie ciśnienie, zróbmy glikemię. Zróbmy USG jamy brzusznej. Jeżeli tam nic nie ma, spokojnie następne możemy zrobić za kilka lat.
Najlepszym sposobem na leczenie chorób nerek jest wczesne wykrycie i zapobieganie, dlatego ważne jest, aby regularnie robić badania i monitorować funkcjonowanie nerek. A jak ważne są zdrowe nerki i jak ważne jest zapobieganie ich chorobom, mówiła dziś profesor Beata Naumnik, kierownik pierwszej kliniki nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych z ośrodkiem dializ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dziękuję pani za wizytę w studiu.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
A do usłyszenia, mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.